Dzień dobry Państwu, jest środa 10.07, a skoro taka godzina, to pora, żeby porozmawiać o ludziach, pieniądzach i w środę, czyli o morzu. A w naszym studio Wioletta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl, Maciej Krzysiński, Centrum Technologii Morskich i Bogdan Ołudakowski, Aktia Forum. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ciekawa informacja, która wczoraj pojawiła się w mediach. Polski Rejestr Statków, taka spółka zajmująca się klasyfikacją czy badaniem technicznym jednostek, między innymi pływających, podpisał porozumienie z władzami Iranu. Będzie jedną z tych firm klasyfikacyjnych, które będą badały i kontrolowały irańską flotę. Czy to jest ważne wydarzenie, czy może tak naprawdę ma ono wtórne znaczenie? Żeby też wiedzieć, o czym mówimy, Iran przez całe lata był objęty różnymi sankcjami gospodarczymi. Od kilku lat te sankcje są systematycznie znoszone. Tak naprawdę rozwój gospodarczy Iranu to jest jedna, jak to się mówi, z wielkich możliwych takich trampolin w ogóle do rozwoju gospodarczego w obecnych czasach. Ale czy takie umowy, jakie PRSP zawarło, to jest coś ważnego, czy jednak bardziej ciekawostka?
Mi się wydaje, że to jest pewien krok w dobrym kierunku. PRS chyba od paru lat szuka swojego nowego miejsca na rynku międzynarodowym. Wiadomo było, że jakiś czas temu ta pozycja PRS-u właśnie na rynkach międzynarodowych trochę osłabła, więc...
Nie ma polskiej floty pod polską banderą, kogo tu było badać, tak?
No tak, ale towarzystwa klasyfikacyjne mają to do siebie, że działają generalnie na rynkach międzynarodowych. Pan tu wspomniał o tym, że będą badać irańską flotę, ale Iran zdaje się też jest dosyć poważnym producentem statków, więc to nie chodzi tylko o irańską flotę, ale zapewne też o flotę innych bander, więc no, to jest krok w dobrym kierunku.
Tak, bo ta umowa obejmuje nie tylko flotę, jak pan zauważył, ale także statki budowane tam, więc ten rynek jest całkiem duży i przede wszystkim dobrze, że pojawiła się tam polska spółka, polska instytucja w takim momencie, kiedy ten rynek jest jeszcze chłonny i można tam właściwie zaistnieć, bo za kilka lat duzi gracze tam wkroczą w każdej dziedzinie i będzie trudniej, więc no to, właśnie, że się pojawiliśmy...
To jest ciekawa rzecz, to znaczy nie przegapiono okazji.
Tak,
i w dobrym momencie tam się
nie przegapiono, bo te sankcje to był zniesienie 2016, czyli nie tak dawno. I to jest ten moment, który, jak widać, PRS wykorzystał.
Znaczy to nie przegapienie jakby tych możliwości to jest jeden plus, ale drugi plus jest też jest taki, że my jakby w krajach arabskich generalnie jako Polacy mamy pewien handicap jeszcze ze względu na nasze historyczne jakby zaangażowanie tam. I to się wydaje, że to jest jakby pewna zaszłość, ale to cały czas działa.
Czyli polski inżynier ma swoją markę,
ma
tak?
Ma swoją markę, tak. Taką dobrą
wschodzie,
markę.
Czy środkowym wschodzie.
Kiedyś budował tam fabryki. No. Dobra opinia widocznie została.
Ale też jest pewne ryzyko, bo z tego co wiadomo, to prezydent Stanów Zjednoczonych ma trochę inną koncepcję skierowaną do Iranu niż poprzedni prezydent Stanów, więc ta pozycja Iranu na rynkach międzynarodowych i otwarcie Iranu i taka współpraca gospodarcza, no jest pod jakimś znakiem zapytania, więc...
Zawsze jest to punkt zapalny jednak i w świecie arabskim wiadomo, co się w tej chwili też w Iranie dzieje, także jest to na pewno jakaś szansa, natomiast nie powinien być to jedyny kierunek i jakiś taki, wydaje mi się, główny, którym należy podążać.
No i niezależnie od wszelkich ryzyk politycznych, jest to ogromny rynek i trzeba o tym pamiętać, więc dobra informacja z pomorskiej firmy, zobaczymy, czy Iran będzie odskocznią do dalszego rozwoju. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu taka konferencja odbędzie się w Gdańsku, Transport Week 2018. Co tam będzie najważniejszym tematem? Bo to już jest dość duża impreza, przyjeżdża wielu gości. Co w branży transportowej wymaga takiego najważniejszego przegadania?
To może ja znowu zacznę jako człowiek, który...
Współorganizator
tego przedsięwzięcia. No tak, jest to już ósma edycja tej imprezy. Co roku rozmawiamy głównie o rozwoju portów morskich. Te porty, szczególnie na Bałtyku, a szczególnie w Polsce, widać, że się wyraźnie rozwijają. To zarówno jeżeli chodzi o przeładunki, ale również o skalę inwestycji. No więc w tym roku chcemy poświęcić trochę czasu na to, żeby przyjrzeć się, jak duże projekty inwestycyjne się rozwija w portach, bo to na ogół zajmuje dużo czasu. Chociażby warto wspomnieć, że port w Sztokholmie zaczął budowę teraz nowego portu oddalonego od Sztokholmu o 60 km. Gdyby wyprowadza ładunki z miasta poza miasto. No i to przygotowanie tej inwestycji trwało kilkanaście lat, więc wiemy, że to są często inwestycje narażone na dosyć duże chociażby ryzyko środowiskowe, więc to wymaga dużego przygotowania i chcemy w tym roku przyjrzeć się, jak tego rodzaju inwestycje gdzieś tam w Europie są realizowane. To jest jeden z tematów wiodących tej konferencji. Inne, to też chcę się przyjrzeć polityce chińskiej One Road, One Belt i zobaczyć, jakie ta polityka może mieć konsekwencje dla rynku portowego, dla rynku polskiego. No i przy okazji też mamy taki szereg wydarzeń towarzyszących. Między innymi będziemy rozmawiać o infrastrukturze transportowej, lądowej na Pomorzu. Mówimy o dużych inwestycjach w portach, ale...
Czyli mówimy o tym zapleczu portu, tak? Tam, tak. Gdzie się mówi, że jest wąskie gardło, czyli styk portu z tym, co jest poza portem.
No właśnie. No
kolej, drogi.
No właśnie, bo to... No, trzeba pamiętać, że ładunek do portu trzeba wieść i wywieźć. A troszkę takiej dyskusji tutaj chyba brakuje. Co się stanie na polskich drogach, co się stanie na kolejach, jeżeli te ładunki będą rosnąć w tej skali, w jakiej rosną w tej chwili.
Ale tak przede wszystkim trzeba zauważyć to, że dobrze, że są tego typu spotkania, że się dyskutuje właśnie tutaj w Trójmieście, bo jest to kolejna duża impreza, bo przecież Transport Week mamy i Baltexpo i Trako, właśnie tutaj ten wątek kolejowy, dróg tak, i wątek tak. Kolejowy. Więc to, że są takie duże imprezy, które ściągają ekspertów, firmy i instytucje wokół tych tematów gdzieś krążące, to bardzo dobrze. I te imprezy są coraz większe, z każdym rokiem no, rozrastają się, zwłaszcza to Baltexpo. No i to dobrze wróży, tak? Że jest potencjał, że są ludzie i że są tematy, wokół których trzeba się zjednoczyć i podyskutować.
Znaczy, mi się wydaje, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o skalę inwestycji, jaka jest w tej chwili planowana, one są rzeczywiście bardzo duże na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat i w porcie w Gdyni, i w porcie w Gdańsku. Więc tego typu dyskusja, która się będzie odbywać tutaj u nas w Trójmieście, no jest szalenie ważna, dlatego że im więcej jakby teraz omówimy spraw i
tym bardziej będziemy przygotowani.
Tym bardziej będziemy przygotowani do projektu. Wiadomo, że ten czas poświęcony na przygotowanie projektu on potem bardzo procentuje. Jeżeli teraz tego nie będziemy robili, no to możemy wpaść w różnego rodzaju pułapki, tak jak to się często dzieje w zarządzaniu projektami i potem po prostu będzie już za późno, tak, żeby pewne jakby rozwiązania odwrócić czy je zmienić.
A proszę powiedzieć, bo my tak zapowiadamy, że będzie dyskusja, a gdybyśmy mieli to jednak sprowadzić do takiego wymiaru bardzo konkretnego, co Państwa zdaniem dzisiaj, tu i teraz jest tak naprawdę największą barierą czy obawą związaną z tym, jak będą się rozwijały nasze porty? Z jednej strony możemy mówić o tym, czy będzie kapitał na taki port zewnętrzny w Gdyni, czy port centralny w Gdańsku. Z drugiej strony no wiadomo, że są te kwestie transportowe właśnie przede wszystkim na zapleczu portów, bo w samych portach to trochę się dzieje. Jak Państwo jako obserwatorzy rynku zdefiniowalibyście na dzisiaj te najważniejsze nasze problemy? Maciej Krzesiński.
Znaczy, mi się wydaje osobiście, że jeżeli chodzi o dwa takie główne problemy, które przynajmniej ja widzę, to jest po pierwsze kwestia samego dostępu do portów, czyli właśnie to wwożenie, wywożenie towarów do portu, dlatego że porty same w sobie, one się dzisiaj dobrze rozwijają. Natomiast mamy cały czas kłopot z zapleczem, z połączeniami drogowymi i kolejowymi, co najważniejsze. Ten temat jakby w tej chwili też jest osobno na wielu forach dyskutowany, niemniej jednak myślę, że nad tym się powinno w najbliższym czasie mocno skoncentrować, bo jeżeli my nie będziemy mieli dostępu do portów, to one będą takimi oknami na świat, ale trochę zamkniętymi. Po prostu no nie będzie jak tych portów, jak tych towarów z tego portu wywieźć.
Będzie okno, nie będzie dojścia do okna, tak?
No coś w tym rodzaju, tak. A druga sprawa to myślę, że cały czas należy pracować nad różnego rodzaju rozwiązaniami logistycznymi, bo no, technologia też idzie do przodu i tak naprawdę automatyzacja procesów, to co się dzieje w portach w Europie Zachodniej, wystarczy popatrzeć na różnego rodzaju automatyzację procesów logistycznych w portach, to też no, wydaje mi się, będzie miało bardzo duże znaczenie w przyszłości i tak naprawdę projektując porty dzisiaj, my musimy już myśleć nie o porcie XXI, tylko trochę XXI wieku.
Ale ten wątek, który pan tutaj przed chwilą poruszył, tej automatyzacji, znaczy o tyle jest to taki moment dla naszych portów, jakby, że też to nie jest tylko kwestia przebudowy tej infrastruktury, którą mamy, tylko my stoimy przed dniu stworzenia nowej infrastruktury, tak? Bo i gdyński port, ten zewnętrzny i gdański centralny. Port centralny, no to są zupełnie nowe projekty, które już można pod te nowe, tą automatyzację najnowszą zaprojektować, więc to jakby zdecydowanie ułatwia sytuację.
I to jest jakby szansa, dlatego tak. Że trudniej jest czasami coś przebudowywać,
dokładnie.
Niż zbudować
tak,
coś
a od nowa budując inaczej dokładnie. Się to projektuje, dokładnie. Prawda?
W tym projekcie jakby głębokowodnego, znaczy pogłębienia toru wodnego w Gdyni jakby i też są te plany przebudowy, prawda, żeby te nabrzeża były bardziej przystosowane do tej nowoczesnej infrastruktury, ale tu jakby no zdecydowanie trudniej to zrobić, jak już jest coś, co trzeba poprawić. Tam są dwa projekty, które powstaną od zera i o nich już trzeba myśleć, żeby były przystosowane.
Czyli one zresztą mogą od początku
też,
być
jeżeli
nowoczesne,
powstanie
tak?
kontenerowy terminal, on też już powinien powstać jak z myślą o naprawdę dalekiej przyszłości.
Znaczy są takie głosy w przypadku portu zewnętrznego w Gdyni, że to jest projekt spóźniony, ale no z drugiej strony, to, tak jak też wiele głosów mówi, lepiej późno niż wcale. I jeżeli już jest taka sytuacja, że się zdecydowano, że będziemy się ten port budować, tak, no to należy właśnie zrobić tak, że jeżeli on, nawet zakładając, że on jest w pewien sposób spóźniony, to zróbmy go tak, żeby on już po wybudowaniu był rzeczywiście takim bardzo, nawet bym powiedział, lekko na wyrost budowanym portem.
Spóźnienie okaże się sukcesem, tak?
Bo może tak być, można, paradoksalnie może tak być.
Inaczej będzie zaprojektowany.
Tak. No to dużo zależy od zarządu portu w Gdyni, jak do tego projektu podejdzie.
No i przede wszystkim trzeba obserwować świat i tendencje ogólnoświatowe, tak, w transporcie, co jest dość trudne do przewidzenia zdecydowanie. Czy nie patrzenie tylko sobie tutaj naszymi portami, prawda, tylko patrzenie na te porty przez pryzmat całego świata i portów światowych.
Bogdan Ołdakowski, jak pan myśli, co jest takim w branży najczęściej powtarzającym się, czy najpoważniejszym, najtrudniejszym do rozwiązania problemem?
Mi się wydaje, że moi przedmówcy wymienili te główne tematy, ale ja bym je jednak traktował trochę bardziej długofalowo. Znaczy to, że polska branża portowa powinna być technologicznie rozwinięta, dążać za tym, co się dzieje na świecie, to jest oczywiste, bo jeżeli mamy być jednym z wiodących rynków portowych w Europie, no to tak po prostu musi być. Natomiast no, spójrzmy też na trochę na realia. Jeżeli na przykład przeładunki w porcie Gdynia będą się rozwijać tak, jak się rozwijają, no to trzeba sobie postawić pytanie, czy jest infrastruktura kolejowa, która zapewni dostęp do tego portu? W tej chwili to jest znak zapytania. Czy jest infrastruktura drogowa? No chyba też nie do końca jest jasność, jak ma ta infrastruktura
wyglądać. W przypadku infrastruktury kolejowej są przynajmniej bardziej zaawansowane projekty, tak? No bo to one są jakoś tam wdrażane. No, oczywiście to jest mnóstwo do zrobienia, ale infrastruktura drogowa w przypadku Gdyni, no to jest kłopot.
No właśnie, no więc no, tak jak to bywa z planowaniem przedsięwzięć infrastrukturalnych w portach, trzeba patrzeć i krótkookresowo i długookresowo, więc no tak, są te problemy takie infrastrukturalne, które można dostrzec w horyzoncie powiedzmy kilku lat czy dziesięciu lat.
A proszę Państwa, bo my tak możemy sobie wymieniać, dość często mówimy o tych kłopotach, które są na Pomorzu, ale jakby pytanie kluczowe jest inne, żeby rozwiązać te kłopoty drogowo-kolejowe, tak je nazwijmy, to tak naprawdę jest potrzebna nie tylko aktywność zarządów portów, tak, no bo zarząd portu może napisać ileś wystąpień,
oczywiście.
Natomiast musi być jakby świadomość także, przepraszam za takie wytarte określenie, u decydentów warszawskich, tak. I teraz pytanie, czy rzeczywiście nasze porty z tymi świetnymi wynikami, ubiegły rok, przypomnijmy, to są historyczne wyniki w Gdańsku, Gdyni, ale też w zespole Szczecin-Świnoujście, czy udaje się przekonać, czy pokazać, jak te inwestycje są ważne, jak te inwestycje są potrzebne? Czy jest zrozumienie dla tych potrzeb, że trzeba miliardy władować w linie kolejowe w okolicach Trójmiasta?
Mi się wydaje, że zrozumienie jest, tylko kwestia po prostu czasu. No, jednak wykonanie projektów, to są dosyć skomplikowane jednak projekty i dosyć złożone.
Czyli one z natury rzeczy nie będzie tak, widać to, efektu po roku.
Dokładnie.
Tak?
To nie są projekty, które są, wydaje mi się, realizowane, czy nawet planowane w perspektywie roku i wykonywane w perspektywie roku. Tak naprawdę my się tutaj musimy troszeczkę my jako naród jesteśmy troszeczkę taki tacy pośpieszalscy, bym to nazwał kolokwialnie, ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że tego typu projekty po prostu się wykonuje długo. Co prawda chciałoby się, żeby było to zrobione szybciej, bo takie są potrzeby tak naprawdę. One są, tak jak mówiłem, już wiele lat opóźnione często. No niemniej jednak po prostu projekty infrastrukturalne wymagają czasu po prostu.
Znaczy, kilka lat temu pamiętam właśnie zarządy portów, spółki, zwłaszcza tutaj taka spółka BCT, ten miał kontenerowy w Gdyni. Też pamiętam, rozmawiałam z panem prezesem Szymborskim i byłam zdziwiona właśnie, skąd taki kierunek, nie Warszawa, opowiadania o tym, dlaczego powinny być te drogi, tylko Śląsk. I wtedy właśnie wytłumaczył pan prezes i to, no ten kierunek, tak, zdecydowanie ten kierunek, że właśnie przede wszystkim trzeba przekonać inne regiony, zwłaszcza południe kraju, zwłaszcza te mocno uprzemysłowione jak Śląsk,
że
te porty i te drogi to nie jest tylko nasze widzimisię, tylko to jest potrzeba całego kraju. I być może dzięki temu właśnie, że tacy ludzie jak pan Szymborski jeździł na ten Śląsk i pokazywał, jakby to mogło być pięknie, gdyby te kontenery sprawnie tą koleją, czy te drogi by były, sunęły gdzieś tam na południe, to ta dyskusja gdzieś przy wsparciu i południa i naszym udziale przyniosła się do Warszawy. I coraz częściej te porty również pojawiają się gdzieś w tych programach. I to, że te porty to również drogi, bo to jest całość, to jest jeden organizm.
To też, jeżeli chodzi o zarządy portów, to realia są takie moim zdaniem, że zarządy są dosyć aktywne, zarówno Gdańska, Gdyni, jak też Szczecina, bo to też trzeba powiedzieć o zespole portów Szczecin-Świnoujście. Mhm. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że same zarządy portów tutaj niewiele załatwią, bo one mają też nawet ograniczone ustawowo kompetencje.
Ale to tak, mówią, ale mówię, tak? Wsparcie skąd powinno iść?
Kiedyś
od samorządów,
ten...
od branży morskiej?
Również. Tak. Stąd są też organizowane takie fora, stąd też będą dyskusje podczas rzeczonej wcześniej konferencji, bo no, tu się spotyka całe grono ludzi z różnych środowisk, tak naprawdę, które są mniej lub bardziej, ale jednak powiązane z branżą logistyczną portową.
Przez ostatnie lata wykonano ciężką pracę, żeby przekonać również inne regiony, że to jest również ich sprawa, tak? Udrożnienie portów.
Współpraca na przykład chociażby PKP z portami jest w tej chwili dosyć ścisła w zakresie projektowania dróg kolejowych, tak, i tych projektów.
Panie Bogdanie, czy rzeczywiście jest tak, że ta świadomość, jak potrzebne są te koleje i drogi do portów, ona jest wysoka, czy po prostu musimy cierpliwie czekać, bo oczywiście Maciej Krzesiński ma sporo racji, że jesteśmy takim trochę niecierpliwym narodem tu, teraz, natychmiast, no ale z drugiej strony tak się sukces buduje przez tą niecierpliwość.
No tak, ja myślę, że świadomość w ostatnich latach rosła. Rosła głównie dlatego, że branża portowa rosła siłą rozpędu, siłą też polskiej gospodarki i ta świadomość gdzieś tam w gremiach
rządowych. Udało się zaszczepić.
Tak, no ja pamiętam jak 10 lat temu, czy nawet więcej, pojawiło się DCT w Gdańsku. I to była taka nowa inwestycja, nowa krew. Ludzie, którzy przyjechali gdzieś tam z zachodu, zarządzali spółką portową. I dla mnie to był taki właśnie moment krytyczny, kiedy rzeczywiście branża portowa zaczęła mówić głośno o swoich potrzebach. Wcześniej to tak nie do końca ten głos był słyszalny. No więc od tego momentu słychać, że branża ma swoje potrzeby infrastrukturalne na drogach i na kolejach. No ale jak to bywa w polityce? No zawsze są jakieś priorytety, są też inne priorytety, nie tylko portowe, więc chodzi o to właśnie, żeby ludzie z branży portowej głośno mówili o tym, jakie są problemy tej branży.
Ale oprócz tego, żeby głośno mówili, jest potrzebna jedna rzecz, a mianowicie ten przekaz musi być w miarę spójny. Jak państwo sądzicie, czy akurat ja nie mówię o pozyskiwaniu operatorów czy inwestorów dla swoich projektów, bo to jest oczywiste, że tu jest konkurencja, ale czy udaje się mówić takim jednym głosem, jeżeli chodzi właśnie o potrzeby te drogowo-kolejowe, tak to nazwijmy, czy tutaj widzimy jakąś taką rywalizację, że Szczecin coś nam zabiera, a Gdynia przez to traci, czy jednak jest to w miarę zrównoważony sposób jakby inwestowania w to zaplecze i infrastrukturę?
Znaczy, mi się osobiście wydaje, że jeżeli chodzi o taką konkurencję między Szczecinem a Trójmiastem, to ona rzeczywiście istnieje cały czas. Można różne rzeczy opowiadać, ale ona istnieje i to widać. I rzeczywiście w tej chwili, w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch i pół roku, taki większy nacisk na infrastrukturę w Szczecinie. Zresztą sam minister ostatnio, Grubarczyk, mówił o tym, że jakby w Szczecinie jest potrzeba większej inwestycji, dlatego że rynek na przykład stoczniowy czy portowy w Trójmieście jest lepiej bardziej rozwinięty.
Tak.
Dokładnie. Także no, faktycznie jest pewna konkurencja.
Zdecydowanie jest konkurencja, nawet powiem więcej, że jest zdecydowanie
jest uczciwa konkurencja.
Gdańskim, a Gdynią jest nawet konkurencja, chociaż oficjalnie się mówi, że to nieprawda i że współpracują. Nic bardziej mylnego, bo nawet to, w jaki sposób są komunikowane informacje o tym, w którym porcie, w co inwestują, też jakby wskazuje na to, takie licytowanie się czasem, mam wrażenie, jest jedna konferencja. My budujemy port zewnętrzny, to za chwilę my centralny. Brakuje mi takiego podejścia wspólnego.
I właśnie w jaki sposób budować to wspólne takie wystąpienia, czy wspólne stanowiska. Porozmawiamy o tym już za chwilę. Ja przypomnę, w naszym studio Bogdan Ołdakowski, Maciej Krzesiński i Wioletta Kakowska-Merika.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy z programem Ludzi i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Bogdan Ołdakowski, Wioletta Kakowska-Mering, Maciej Krzesiński. I przed przerwą rozmawialiśmy na temat tego, czy istnieje konkurencja w zabieganiu czy organizowaniu inwestycji infrastrukturalnych, na przykład między Gdańskiem a Gdynią. No i teoretycznie, czy to jest naturalne zjawisko, że taka konkurencja się pojawia? Czy musimy się z tym pogodzić? Czy jest jakaś taka metoda, żeby wszyscy byli z takich inwestycji zadowoleni?
Czy w gospodarce konkurencja jest dobra, ale jeżeli mówimy o podmiotach, które są strategiczne, które są skarbu państwa, no to chyba jednak powinno być przede wszystkim współpraca, jakieś planowanie wspólne pracy tych podmiotów i rozwoju. Jak potem słyszymy takie informacje, że no skoro w Gdańsku się udało i mamy duży terminal kontenerowy, no to może trzeba w Szczecinie, Szczecin-Świnoujście powinien mieć swój, tak? I mam czasem takie wrażenie, że idą za tym jakieś ambicje, a nie rachunek ekonomiczny, czy jakieś przewidywania i planowania, bo nie spotkałam się do tej pory z jakimś opracowaniem, które by wyjaśniło powód powstania, tak? Oprócz tam jakichś słupków, które się pokazuje zwykle przy...
Będą rosły przeładunki na
będą
Bałtyku.
Rosły, ale...
Może pora przygotować się, żeby też
ale
w Świnoujściu,
pamiętajmy
tak?
o tym, że mamy jeszcze plan budowy terminala zewnętrznego, gdzie też się myśli o kontenerowym. Mamy jeszcze budowę portu centralnego w Gdańsku, gdzie też się myśli o kontenerach. No na razie póki co wszyscy myślimy o tych kontenerach, patrzymy na słupki, a w gdańskim terminalu kontenerowym nic się nie dzieje, bo jest mały i nie wytrzymał tak konkurencji i jest problem. Więc wydaje mi się, że jednak powinno znaleźć się jakieś gremium, ja nie wiem na jakim szczeblu, być może no najwyższym, rządowym, warszawskim, które zajęłoby się planowaniem całości, tak, żeby te porty
z takim strategicznym określeniem
kierunku, siebie nie
tak?
wyniszczały, bo konkurować powinny na Bałtyku i w skali świata, a nie między sobą.
Czy jest możliwe
trochę mi brakuje tego.
Takie stworzenie spójnej strategii, żeby te porty mniej konkurowały ze sobą, a bardziej, nie wiem, połączone porty Trójmiasta nie, z Göteborgiem, Sztokholmem czy Rygą?
No to jest trudne pytanie, które jest ważne, ale które tak naprawdę funkcjonuje od wielu, wielu lat. Mimo wszystko ja uważam, że to jest pytanie do właściciela. Do właściciela,
czyli Skarbu Państwa.
Czyli do Skarbu Państwa. No, wydaje się, że pewna koordynacja działań inwestycyjnych między portami i między tą infrastrukturą też w otoczeniu portów powinna być, natomiast konkurencję taką wprost powinno się zostawić spółkom, które działają na terenach portowych. No ale tak jak mówię, no, wydaje mi się, że dobrym adresatem tego pytania jest Skarb Państwa.
No ale zawsze możemy naszym słuchaczom przybliżyć problem. A jeżeli mówimy o tym, no właśnie jaka jest świadomość tych inwestycji drogowych, czy potrzeby portów, związanych z drogami, no nieustająco będzie nam się pojawiał problem Via Carpatii. Z jednej strony absolutnie potrzebna droga, tak przypomnijmy, to jest cała ściana wschodnia. Przez całe lata na ścianie wschodniej tam było rzeczywiście bardzo mało inwestycji drogowych. Jakby było pewien poziom zaniedbania ze strony państwa. Teraz się okazuje, że ta Via Carpatia będzie powstawać, że jest to jeden z priorytetów, ale nawet jeżeli ktoś w porcie w Gdańsku i Gdyni mówi, że tak, że ożywienie, to natychmiast pojawia się pewna wątpliwość. Dzięki Via Carpatii być może z Lublina będzie łatwiej dojechać do portu w Rydze albo Kłajpedzie, a nie do Gdańska. Znaczy, czy to jest porażka naszego pomorskiego lobby, czy tak naprawdę powinniśmy teraz walczyć, żeby tamte odnogi od Via Carpatii były jak najszersze, jak najtajniej budowane i żeby do portów było łatwo dojechać?
Znaczy, to jeżeli chodzi o Via Carpatię, to jest jakby kilka aspektów, dlatego że z jednej strony trudno jest jakby w tej chwili zmieniać przebieg takiej trasy, dlatego że to jest objęte w ramach tych europejskich korytarzy TEN-T. Więc jakby zmiana tych korytarzy, no to nie jest sprawa prosta, tak, ani szybka, dlatego że one zostały wiele lat temu jakby już opisane i ustanowione i to są jakby projekty wieloletnie.
Przepraszam, że wpadam w słowo. Poza tym nie chodzi o to, żeby ta droga biegła 15 kilometrów w prawo czy w lewo.
Dokładnie.
Bo ona i tak będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski, prawda?
Natomiast rzeczywiście pewnym problemem jest to, że ona jakby w swoim pierwotnym przebiegu i takim, jak on dzisiaj też jest planowany i istnieje, ona de facto omija polskie porty i ona raczej promuje porty na Łotwie i Litwie. I jakby tutaj w interesie naszych portów Gdyni i Gdańska jest to, żeby w jakiś sposób może nie tyle zmienić przebieg Via Carpatii, ale pomyśleć, w jaki sposób się z nią sprawnie skomunikować. Tak, bo my możemy rzeczywiście w pewnym momencie, jeżeli chodzi o porty, zacząć przegrywać konkurencję, jeżeli chodzi o ten krwiobieg. A to, co powiedzieliśmy na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, że tak naprawdę porty same w sobie się rozwijają, ale tutaj kluczem w najbliższych kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu latach będą drogi i kolej. I tak naprawdę właśnie ten krwiobieg, który dostarcza i ewentualnie zabiera te towary z portów.
Uda się coś zrobić z Via Carpatią, czy już przegraliśmy?
Musi się udać.
No trudno powiedzieć, no to są zawsze priorytety. No, wydaje mi się, że powinna być spójna polityka transportowa Polski, która uwzględnia różne czynniki. No i my z punktu widzenia tutaj Pomorza oczywiście traktujemy porty jako ten bardzo główny, jako główne centrum rozwoju Pomorza. No ale są też inne priorytety. No i na końcu też jest pewna walka o budżety, więc... No.
Trzeba się przypominać nieustająco.
Znaczy, no. Przede wszystkim mam wrażenie, że powinniśmy skończyć z taką retoryką pod tytułem, że gdzieś trzeba odrobić jakieś straty i że gdzieś trzeba nadrobić jakieś zaległości, bo taką dyskusję też toczymy a propos Szczecina, tak? Że na przykład przemysł stoczniowy tam był zaniedbany, no to teraz musimy tam na siłę doinwestować.
No, ale pani redaktor, z drugiej strony obiektywne wskaźniki pokazują, że inaczej wyglądał przemysł stoczniowy w Trójmieście, a inaczej w Szczecinie.
Zdecydowanie, ale pamiętajmy o tym, że przemysł stoczniowy w Trójmieście w swojej części się opiera na prywatnym przemyśle
stoczniowym.
Tak. No więc właśnie, nie nadotowanym, czy do którego się dokładało.
Ale to jest ta nasza lokomotywa. Rola państwa, tak?
Z kolei, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, też ciągle to pokutuje, że tam przez wiele lat nic się nie działo, no to teraz zbudujmy im tą Via Carpatię. Tak jak pan przed chwilą powiedział, brakuje znowuż takiej pełnej, spójnej strategii.
Czyli budujmy Via Carpatię, tak. Ale bez, w taki sposób, żeby...
Dokładnie. Z dostępem do portów Polski.
Nie w Kłajpedzie, tylko...
Bez tego poczucia, że ktoś był kiedyś poszkodowany, teraz to trzeba jakoś odrobić. Tak?
No może jeszcze kończąc ten temat, jeżeli można, no z punktu widzenia znowu portów, to ważne są połączenia z naszymi sąsiadami, z Słowacją, z Czechami, z Białorusią, z Ukrainą. I, no i tutaj też należałoby się przyjrzeć, czy ta przyszła dyskusja o przyszłej polityce transportowej i przyszłej sieci tak zwanej TEN-T, jak ona ma wyglądać z punktu widzenia portów. Będzie rewizja tej polityki w 2022 roku w Brukseli, więc wydaje się, że właśnie to jest dosyć dobry czas, żebyśmy tutaj w Polsce byli przygotowani na taką rozmowę i żeby taką przyszłą mapę sieci transportowej w Polsce przedstawić Brukseli.
To jest jakby jeszcze jeden aspekt, o którym my nie mówimy, bo my cały czas się koncentrujemy drogi i kolej, ale jest jeszcze kwestia transportu rzecznego, który u nas też bardzo kuleje. Tak naprawdę można powiedzieć, że on prawie nie istnieje, a jest szalenie ważny i może dać rzeczywiście ogromne profity, tylko że wymaga też ogromnych inwestycji. Tak?
No to, to już oszacowano. No
bo tak. Właśnie ten temat sama Wisła 30 miliardów złotych.
Dokładnie.
Tak?
I tu przynajmniej już wiemy, ile nas to będzie kosztowało, bo już jest jakiś plan.
Pytanie, ile nas będzie kosztowało nieudrożnienie tej Wisły. I to jest zupełnie osobna historia. Ja tylko chciałem słuchaczom zdradzić, że za tydzień nasza audycja środowa będzie właśnie prowadzona w ramach Transport Week, więc będziemy gościć na tej konferencji. Za pośrednictwem wozu satelitarnego już zapraszam do słuchania w przyszłą środę o godzinie 10. A teraz zmieniamy temat, trochę sportów, przenosimy się do stoczni. Pojawiło się kilka tekstów publicystycznych w polskiej prasie związanych z tym, w jaki sposób wspierać polskie stocznie, co robić z polskimi stoczniami, jak funkcjonuje ustawa stoczniowa. A za każdym razem będzie pytanie, jeżeli sprowadzimy to tutaj na nasz trójmiejski grunt, pytanie, czego najbardziej tak naprawdę w tej chwili brakuje naszym stoczniom, a szczegółowo patrząc, co wydarzy się wokół Stoczni Gdańsk. Czy mamy jakiś prawdopodobny scenariusz, co się wokół Stoczni Gdańsk może w najbliższym czasie wydarzyć? Czy cały czas czekamy i nie wiadomo, kiedy jakieś fakty nastąpią?
Cały czas czekamy, tak? Bo rozmowy o tym, żeby jednak ukraiński inwestor zrezygnował z planów.
Dobrowolnie odsprzedał swoje akcje. Odsprzedał, tak?
Trwają i są dość długie i są różne, jak to w takim długim serialu, są różne momenty, prawda? I strony odchodzą od stołu rozmów, wracają, pojawiają się różne kwoty.
Ale jesteśmy gdzieś bliżej niż dalej? Czy
ja nie
trudno
wiem. Przyznam szczerze, że jest teraz taki moment, bo dość, no dziennikarze oczywiście gdzieś tam towarzyszymy tym negocjacjom, w jaki sposób podpytujemy, co się dzieje. Czasami jest już taki moment, że warto coś powiedzieć czytelnikom, opowiedzieć, że już jest bliżej czy dalej. Teraz jest taki moment, że znowu już właściwie trudno powiedzieć. Wprawdzie Agencja Rozwoju Przemysłu ostatnio zakomunikowała, że być może lada moment coś się uda, ale gdyby miało tak być, to nie prezentowałaby też tak zwanego planu B, czyli ożywienia terenów w sąsiedztwie stoczni Gdańsk. Także
te tereny skoro, obecnie zarządzanymi tak,
zarządzane przez
Pomorską
Specjalną Strefę Ekonomiczną. Tak mi dało chyba nim jakoś na początku tygodnia odbyło się takie spotkanie kolejne, na którym omawiano sprawę, co można by było zrobić, jeżeli się jednak nie uda i ukraiński inwestor nie zrezygnuje ze stoczni Gdańsk. No tam oczywiście wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo o pieniądze, bo żeby zrezygnować, to
no ktoś chciałby zarobić,
to ktoś chciałby zarobić, tak. Ale skoro, mówię, istnieje taki plan B, to te rozmowy jeszcze mogą potrwać, tak? Plan B jest taki, żeby na tych terenach wprowadzić...
Przylegających
do Stoczni Gdańsk, czyli na Wyspę Ostrów, wprowadzić firmy, które mają plan na to, jak tam działalność prowadzić. Takich firm jest trochę, już jedna z nich tam funkcjonuje, czyli Montex. Być może, żeby zrobić coś takiego jak w Stoczni Gdynia, gdzie jest kilka firm świetnie radzących sobie w obszarze i stoczniowym, ale także konstrukcji stalowych.
Panie Macieju, z punktu widzenia strefy, bo powiedzmy, że Centrum Technologii Morskich to jest...
Przy strefie się
lokuje właśnie. Czy państwo widzicie perspektywę dla takiej produkcji stoczniowej, nowoczesnej oczywiście, bo to nie chodzi, żeby robić najprostsze rzeczy, tylko żeby robić rzeczy bardziej opłacalne. Czy to rzeczywiście jest realna perspektywa, że coś tam się wydarzy?
Znaczy ja powiem tak, no jeżeli chodzi o strefę, jakby to najlepiej, gdyby się jakby strefa jako też współautor tych pomysłów wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu wypowiadała. Natomiast ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć tyle, że jakby ten pomysł, plan B, tak, on był w pewnym sensie realizowany już przez Pomorską Strefę Ekonomiczną. Rzeczywiście tam zaczęła funkcjonować jedna ze stoczni. Oczywiście to nie jest jedyny podmiot, który może tam funkcjonować i który tam zresztą funkcjonował, bo były też mniejsze stocznie jachtowe i tak dalej. Także tam plan jakby na wykorzystanie tego terenu i tych obiektów, on tam oczywiście był, istnieje i właściwie można powiedzieć, że teraz ten plan B to jest troszeczkę takie powielenie tego, co już zaczęto robić w pewnym momencie. Plus był taki, że pokazano, że można. No i jakby... Ja szczerze mówiąc, poza tym, że oczywiście chce się odkupić te udziały od ukraińskiego inwestora po jakiejś tam, jak rozumiem, atrakcyjnej cenie, stąd te przedłużające się negocjacje i pewnie dlatego tutaj dziennikarze nie dostali
obie
informacji.
Strony inaczej definiują słowo atrakcyjna cena, tak?
Otóż to. Także zakładam, jakby, że to jest przedmiotem tych negocjacji. No, ja nie wiem, mi osobiście się wydaje, jakby, że ten kierunek pierwotny, który był przyjęty, czyli tam, gdzie jakby był plan na to, żeby było kilka podmiotów, które rzeczywiście prywatnych, tak, które wchodzą, są dobrze zorganizowane i ten rynek tak naprawdę zaczęły już tam budować, to był ten plan jakby koncepcyjnie no, najlepszy dla tego terenu, tak, żeby tam rzeczywiście przemysł stoczniowy faktycznie ożywić, tak? I zresztą te podmioty pokazały, że można, że się da, bo tam były wodowane już statki, także...
I też pamiętajmy o tym, że my tak ciągle mówimy Stocznia Gdańsk i w pamięci mamy ten taki wielki zakład na całej tej wyspie Ostrów.
To już niestety
większość ludzi nie kojarzy, jakby nie śledząca losów Stoczni Gdańsk, że to już jest właściwie szczątkowa Stocznia Gdańsk i bardziej jest to z nazwy. Więc być może, no nie wiem, no jeżeli ukraiński inwestor stwierdzi, że nie uzyska taki cen, jakby chciał, no niech prowadzi tą swoją działalność dalej. Oczywiście ze szkodą pewnie dla pracowników, dla samego zakładu, dla stoczni, gdzieś tam są z jej legendą. No ale obok w takim razie niech się rozwijają firmy, które mają pomysł na te tereny, na ich zagospodarowanie. No a czas pokaże, że może przyjdzie taki moment, kiedy cena będzie atrakcyjna.
Z punktu widzenia gospodarki morskiej to jest ważne, żeby coś się tam wokół Stoczni Gdańskiej działo, czy tak naprawdę może czekajmy, a sam się zrealizuje?
To jest znowu dobre pytanie, na które do końca ja nie znam odpowiedzi, ale no wydaje mi się, że w tej dyskusji ważne jest też postawienie pytania, jaka powinna być rola podmiotu publicznego w takim procesie zmian infrastruktury czy w ogóle przemysłu na tych terenach. No wydaje się, że takim modelem docelowym jest to, żeby tam funkcjonowały prywatne przedsiębiorstwa, więc... No,
ja tu słuchaczom zwrócę tylko uwagę, że i Maciej Krzesiński, i Wioleta Kakowska-Mering, i Bogdan Ołdakowski cały czas odmieniają to słowo prywatny. W tej branży stoczniowej to prywatny znaczy lepszy?
Sprawniejszy, tak bym powiedział.
No, jak porównujemy z podmiotami należącymi, zarządzanymi przez państwo, no to prywatne sobie zdecydowanie lepiej los na tym rynku stoczniowym. Ja nie mówię, że to...
Że zawsze i wszędzie, tak?
Tak, bo to że gdzieś państwo jest w dużych strategicznych spółkach typu, to nie wiem, paliwowych czy jakichś energetycznych, to jest zupełnie inna historia, tak?
Znaczy rola państwa w przemyśle stoczniowym jest szalenie ważna tak naprawdę, ponieważ ma państwo możliwość pomagania, tak, wspierania, no tak? Chociażby fakt sam, że posiada tereny, tak? Na Wyspie Ostrów, którymi zarządza i które może udostępnić prywatnym inwestorom, to jest bardzo dużo i bardzo duża pomoc, tak? Bo są atrakcyjne tereny, często infrastrukturalnie już przygotowane do tego, żeby
gdzie
tam tego typu
kiedyś prowadzono działalność przemysłową,
dokładnie, tak? Więc jakby organizacja tego rynku to jest rzeczywiście rola państwa, natomiast ja uważam, że zdecydowanie powinny być tam wpuszczane podmioty prywatne. Są takie podmioty, które są zainteresowane tego typu terenami, bo produkcja się rozwija. No, to, czego nam jeszcze generalnie przy rynku stoczniowym, troszeczkę odrywając się od samej Stoczni Gdańsk, brakuje, to wydaje mi się, że cały czas tego, że my jednak produkujemy statki, które są tylko częściowo wyposażone.
Albo zbyt proste konstrukcje.
Albo zbyt proste konstrukcje i jakby niewiele jeszcze mamy, bo nie mówię, że nie mamy. Mamy też tego typu jednostki, budujemy. Ale jednostki całkowicie wyposażone, tak? Czyli można powiedzieć taki...
Tak, bo powiedzmy też słuchaczom, to nie chodzi tylko o splendor, że coś zwodowano, tylko po prostu ten, kto buduje ostateczną wersję jednostki, tak, ten ma tą rentę wynikającą z tego, że...
Te stocznie, które budują całe jednostki, bardzo specjalistycznie ciekawe, no to są układ na stoczni prywatne.
Tak, to jest prawda.
Ale z drugiej strony... Też jakby wróćmy do pewnego problemu z tym związanego, bo tutaj Wioleta mówiła o tym, że na te tereny wokół stoczni, czy te tereny pomorskiej strefy wchodzą już pojedyncze firmy. Ja rozumiem, że my też powinniśmy zaakceptować już myśl, że tam nie będzie jednego, czy dwóch wielkich, czy średnich podmiotów, tylko bez żadnej straty jakby dla środowiska przemysłowego, tam będzie raczej dużo średnich i mniejszych podmiotów niż jakiś jeden.
Przemysłowy.
I to jest prawidłowy kierunek?
Znaczy, ja mogę powiedzieć z doświadczenia pewnego, które widziałem na rynku szczecińskim, czy też widziałem na rynku gdyńskim, ale też i gdańskim stoczniowym, tak, że tak naprawdę najbardziej takie, powiedzmy, efektywne w moim odczuciu były podmioty właśnie wcale nieduże, takie molochy, tak jak w dawnym rozumieniu stoczni, tylko właśnie małe, średnie przedsiębiorstwa. Ja miałem okazję współpracować na przykład z niewielkimi podmiotami, których zatrudnienie było rzędu kilkunastu osób kadry zarządzającej, może kilkudziesięciu pracowników. I oni produkowali tak naprawdę niewielkie jednostki, ale wyposażone, że tak powiem, pod klucz, mówiąc językiem budowlanym.
I technologicznie nowoczesne.
Tak? Czyli to się da zrobić. Co prawda to nie były wielkie okręty czy wielkie statki, ale na przykład niewielkie jednostki rybackie, ale do specjalistycznego połowu na przykład dla Duńczyków. Ale takie rzeczy robiono i robi się w Polsce dzisiaj. To nie mówimy tutaj o jakimś obcym kraju, tylko mówimy o naszym kraju, tak?
No czyli... właśnie, ja bym zostawił to, jakiego rodzaju podmioty tam zafunkcjonują właśnie rynkowi. Mhm. Rola podmiotów publicznych powinna polegać na stwarzaniu warunków dla funkcjonowania podmiotów prywatnych. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na jakieś usługi czy na budowę podzespołów na rynkach
europejskich, to wykonawca się znajdzie, tak?
Wykonawca znajdzie, no oczywiście, no, na tym polega rynek.
A czy są jakieś metody tutaj poza tym tworzeniem infrastruktury, gdzie na przykład ze strony samorządów, czy ze strony jakichś organizacji państwowych, czy innych podmiotów państwowych można jakoś stoczniom pomóc, czy... Po prostu uproszczenia podatkowe, dostęp do infrastruktury i to przemysłowi stoczniowemu w tej chwili jest wystarczy.
Cała paleta różnych możliwości, tak? Bo i ta ustawa stoczniowa, która miejmy nadzieję zafunkcjonuje i będzie działać i są gwarancje na budowę.
Ale chyba były oczekiwania większe,
prawda? Zdecydowanie większe, no ale też umówmy się, też to dotyczyłoby tych produkcyjnych głównie, więc są też różnego rodzaju wsparcia. No jeżeli myślimy o budowie, nie wiem, floty własnej, tak? Czy to są jakieś jednostki, nie wiem, no, dla marynarki wojennej, to też możemy tutaj pomyśleć o tym, żeby właśnie budowały to nasze stocznie, tak? Samorządy, jeżeli samorządy gdzieś idą w świat z informacją o tym, że gospodarka świetnie funkcjonuje w ich regionie, to też należy o tym mówić, że też jest to gospodarka morska, dajmy na to, i są to stocznie, tak? Więc jakby ta paleta tego wspierania i na poziomie samorządów, i na poziomie rządu jest ogromna. Niekoniecznie jest to po prostu wyręczanie czy robienie za rynek. Tak?
Znaczy tutaj jakby absolutnie nie jest rolą państwa, że tak powiem, budowanie zakładów, które będą w konsekwencji budować statki. Rola właśnie powinna być taka, która będzie polegać na wsparciu podmiotów.
Czy stwarzaniu warunków.
I stwarzaniu warunków. I teraz te warunki, jeżeli chodzi o ustawę stoczniową, to ja nie wiem, czy to się zmieniło, szczerze mówiąc, bo ostatnio tak tego, nie ukrywam, nie śledziłem, ale pamiętam ostatnią konferencję na jesieni zeszłego roku, gdzie jeden z podmiotów podsumowywał wyniki jakby korzystania z tej ustawy stoczniowej i że tak powiem, niestety, ale się okazało, że skorzystało z tego okrągłe zero firm. Także ta ustawa, ona jest, tylko że ona kompletnie nie działa. Tak? O to wynika z różnych, że jakby mamy za mało czasu, żeby o tym szczegółowo rozmawiać. To jest temat na osobną audycję i dyskusję, ale ona po prostu nie działa. Czyli pomysł był fajny, tylko wykonanie jakby nie do końca. Natomiast takich zachęt, które czy pomocy, tak, którą może państwo świadczyć, cała masa, chociażby finansowe w postaci nawet nie dotowania, ale po prostu nawet gwarantowania, tak, czy przejęcia na siebie pewnego ryzyka. To jest jedna z możliwości, tak, które można dawać. Udostępnianie tych terenów, infrastruktury, ewentualnie przygotowywanie infrastruktury pod to, żeby mogły tam wejść podmioty prywatne prowadzące działalność.
Rozmów na szczeblu rządowym, tak?
Oczywiście.
A z trochę innej strony na to patrząc...
Niekoniecznie kwestie podatkowe, tylko przepraszam, że dokończę, dlatego że...
Znaczy podatkowe jako jedne z wielu, tak?
Jedne z wielu, ale one są zawsze drażliwe już na poziomie europejskim, co pokazuje chociażby teraz Komisja Europejska, która bada ustawę,
tak,
która
jest
stoczniowa,
dopuszczalna, czy nie.
A o ile mi wiadomo, ze zwolnień podatkowych na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie skorzysta, więc to jest taka trochę...
Nie, ale jeżeli są ważne wizyty, prawda, międzynarodowe i przyjeżdża ktoś z kraju, który ewidentnie, no jakby, no tam jest ten rynek, który mógłby interesować nasze stocznie, no to co za problem, prawda, pokazać im tej oficjalnej delegacji, że mamy takie zakłady i że one świetnie funkcjonują.
I coś można no to zrobić.
Masa różnych działań.
No zamówienia,
które można,
ja się zgadzam tutaj, że zamówienia rządowe. To jest coś, z czym ze mną wielu moich kolegów też z branży polemizuje, często podczas różnych dyskusji, ale ja uparcie twierdzę, że zamówienia rządowe w każdym kraju powodują, że jest to pewne koło zamachowe. Jeżeli my będziemy...
No jest pewna sfera działalności, tak, gdzie te zamówienia rządowe zawsze będą naturalne, no bo jednak okręty wojenne, no to zawsze będzie zamówienie ze strony
rządu. Oczywiście, że my okrętów nie wybudujemy w 100% naszym przemysłem.
I nie wszystkie,
ale tak, bo okręty podwodne możemy zapomnieć.
Nie bierzmy się za to, możemy o tym
zapomnieć. Natomiast wiele okrętów możemy wybudować, tak, mamy już pewne sukcesy, a możemy z tego zrobić jakby nie tylko promocję samego przemysłu stoczniowego, ale też możemy po prostu wyprodukować produkty eksportowe, więc to jest cała gałąź gospodarki, która zaczyna się rozrastać na inne podgałęzie.
Taki kormoran, który faktycznie już jest i pływa, który powstał w stoczni montowarzy Billing, już jest tak, być może będzie takim produktem eksportowym. Jest to coś, co...
No takie są oczekiwania.
No więc właśnie, tak?
Pod warunkiem, że będziemy
polski
budowali...
rząd finansował, tak, polska stocznia zbudowała, pokażmy to teraz, tak?
Pod warunkiem, że będziemy budowali takich okrętów nie 3, tylko 12 albo tam 10, tak?
No żeby to była przynajmniej seria. Tak. A z innej beczki, ale jakby w ramach tego wsparcia dla stoczni. A panie Macieju, bo to przede wszystkim pytanie chyba dla pana, czy w kręgach naukowych, czy na uczelni pan widzi takie przekonanie, że stocznie, taka produkcja, nie tylko bezpośrednio stoczniowa, ale wokół morska, to jest coś, nad czym warto pracować?
No, same wyniki badań to pokazują, bo na przykład jeżeli chodzi, mało być może osób o tym wie, ale jeżeli na przykład chodzi o różnego rodzaju pojazdy podwodne czy aparaty podwodne, no to my na przykład jesteśmy jednym z liczących się w tej chwili krajów, jeżeli chodzi o projekty i jakby koncepcyjne pewne rozwiązania, tak, które są wdrażane. No dość powiedzieć chociażby na rzeczonym kormoranie, tak, że szereg aparatów podwodnych jest rodzimej produkcji, tak. Więc jeżeli chodzi o kwestię łączności, elektroniki, tak, no to jest jakby cała masa rzeczy, które dotyczą właśnie tego wyposażenia jednostek pływających, o które tak naprawdę no my powinniśmy w pewien sposób walczyć, tak? Bo tego u nas jakby brakuje. Tak jak mówiłem, my jakby w branży stoczniowej cały czas robimy jednak tą produkcję częściowo wyposażoną, my często do tego momentu nie dochodzimy.
No a powinniśmy chyba przyzwyczaić się do myśli, że już nie będzie wielkich serii, wielkich jednostek pływających, ale równie dobra i równie efektywna może być produkcja dronów podwodnych, czego no chyba powinniśmy sobie życzyć. Jeszcze tylko przypomnę, że środa to jest Morski Dzień w Radiu Gdańsk, już dzisiaj po godzinie 22:00 zapraszam do audycji Nasza flota, choć nieduża, przygotowanej przez Sylwestra Piętę. Sylwester rozmawiał m.in. z marynarzami ORP Pułaski. Ta polska fregata rakietowa wróciła w poniedziałek z manewrów arktycznych. To ćwiczenia, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w roku. Odbywają się na północy w Norwegii w arktycznych warunkach, a nasza fregata miała m.in. ćwiczyć zwalczanie okrętów podwodnych. I co tam się działo, to m.in. w naszym materiale będzie można dzisiaj posłuchać już po godzinie 22:00. A ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Wioletta Krakowska-Merlin, Trójmiasto.pl, Bogdana Udakowski, Aktia Forum i Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.